drugą lekcję, mili braterstwo, którą chcę się z wami podzielić, będzie to rozważanie nad tekstem z Ewangelii według świętego Jana, 12 rozdział, wiersz 32. Ewangelia według świętego Jana, 12 rozdział, 32 wiersz. Czytamy tam słowa następujące. A ja, jeśli będę podwyższony od ziemi, pociągnę wszystkich do siebie. Na pewno ten tekst nieraz czytaliśmy i na pewno mamy jakieś o nim zdanie, albo wiemy o co chodzi, ale chcę powiedzieć, że wokół tego tekstu jest wiele spekulacji. Ludzie wyciągają bardzo różne i sprzeczne wnioskowania. I być może, gdybyśmy my nie wzięli pod uwagę kontekstów lub nie zdali wyjaśnień na ten temat, być może, że poddalibyśmy się takim samym sugestiom, jak wielu ludzi uległo. Mianowicie, że ten tekst mówi o wywyższeniu naszego Pana, uwielbieniu, podniesieniu. No bo nie znając kontekstu i nie mając innych porównań, Jezus mówi, ja jeśli będę podwyższony od ziemi, pociągnę wszystkich do siebie. Takie skojarzenie się nasuwa, chcąc, nie chcąc. Ale to nie jest słuszne wnioskowanie. Czasami wynika to z tego, że niektórzy, chcąc jakby nadać większą rangę, większe znaczenie dla tekstu, usiłują to uczynić przez pewnego rodzaju metodę wczytywania w tekst tego, czego on nie zawiera. I niektórzy tak również odczytywali ten tekst i nawet mówią, że byłby on lepiej brzmiał, gdyby było napisane, gdy ja będę podwyższony, to was pociągnę również do wywyższenia. Ale wtedy to by zmieniło i sens, i treść. Skłonność ludzie posiadają do tego, aby z pewnych rzeczy robić rzeczy ważniejsze niż tam są zawarte. To tak jak o ludziach czasem mówi się, że chce być bardziej święty jak sam papież. Tak wśród ludzi dzieje się również, że niektórzy bibliści albo niektórzy znawcy starają się doszukiwać czegoś jeszcze poza tekstem. Czegoś jeszcze poza tekstem. I ta skłonność nadawania tekstowi większej rangi, większego znaczenia niektórych zgubiła, niektórych doprowadziła do przyjęcia pewnych koncepcji, które w tekście nie są zawarte. Dam przykład, na przykład taki, że dawno w społeczności tak zwanej między badaczami Pisma Świętego było dawno nauczane, że w liście do Rzymian, w 13 rozdziale, pierwszym i drugim tekście, tam jest mowa o poddaństwie chrześcijanina władzom cywilnym. Tam napisane jest, każda dusza niech będzie zwierznością wyższym poddana, choć nie ma zwierzchności tylko od Boga, a te, które są postanowione, są od Boga postanowione i tak dalej. I od czasu, kiedy w ogóle brat Russell rozpoczął działalność, to on zawsze interpretował to, że tam jest mowa o powinnościach chrześcijanina wobec władz cywilnych. Natomiast, nie wiem, może zetknęliście się z tym, że w swoim czasie bracia z towarzystwa, no właśnie, że tak powiem, inspirowani wyciągnięciem jakichś głębszych rzeczy z tekstu, które nie są wprost w nim zawarte, doszli do wnioskowania, że wyższe zwierzchności to jest organizacja teokratyczna, to jest boskie kierownictwo, to są władze kościelne, no bo to są wyższe władze, jak niebo, wyższe nad ziemią, tak? Władze kościelne, wyższe nad władzami cywilnymi. No i tak doszło również system rzymski do tego, że władze kościelne uważają za wyższe i dlatego mianowano królów, strącano królów i tak dalej. Wprowadzano na urzędy lub ich znoszono z tych urzędów. Albo inny tekst. Lżej będzie ziemi sodomskiej i ziemi gomorskiej w dzień sądu niż tobie, Kapernaum, w twój dzień. I również i sami bracia doszli do wniosku, że ten tekst mówi, że Sodoma i Gomora nie ma żadnej nadziei na wzbudzenie z grobu. Oczywiście potem zmienili to zdanie. Ale właśnie, ale ta chęć jakby powiedzenia tego, czego nikt dotąd nie mówi z tego tekstu, to oni to mówią, doprowadziła ich do tego, że wyprowadzili błędne wnioski. Co gorsze jeszcze, że te błędne wnioski, do których dochodzili ci bracia, starali się usankcjonować znowu Biblią. To tak jak Kościół swoje pewne teorie również stara się, czy usankcjonowuje Biblią, tak oni starali się usankcjonować, cytując Księgę Przypowieści Salomona 4,18, ścieżka sprawiedliwego jest jako światłość jasna, która im bliżej dnia doskonałego, tym jaśniej świeci. I oni mówili tak, tak, bo to jest nowe światło. Dotychczas to nie było nauczane, nikt tego nie nauczał, a myśmy otrzymali nowe światło. Kanał nam podaje nowe światło i my tak wierzymy i my tak nauczamy. Otóż niektórzy są skłonni dla niektórych tekstów albo zestawów podawać takie komentarze lub przyjmować komentarze takie, których myśli te teksty nie zawierają. No bo właśnie wyprowadzają wniosek taki, że to jest głębsza myśl. I tak niektórzy są skłonni na ten nasz podstawowy tekst patrzeć. Że tu jest mowa o wywyższeniu, o podniesieniu, o uwielbieniu naszego Pana. No bo mówią to tak, no bo On pociągnie wszystkich ku sobie, więc nie w czasie, kiedy był na ziemi, wszystkich pociągnął ku sobie, tylko gdy będzie uwielbiony, to wtedy wszystkich pociągnie ku sobie. Pozornie wydaje się, że to są porządku. Co więcej, trzeba powiedzieć, że to jest prawdą, że pociągnięcie wszystkich ku sobie przez naszego Pana będzie miało miejsce po Jego uwielbieniu. To jest prawdą. Tylko to nie wynika z tego tekstu. To jest prawdą nauczaną w innych miejscach, ale nie przez ten tekst. Ten tekst, o czym nam mówi, czytajmy dwa następne sąsiednie teksty i zaraz się nam sprawa wyjaśni. Jeszcze raz czytam. A ja, jeśli będę podwyższony od ziemi, pociągnę wszystkich do siebie. A mówił to, oznajmując, jaką śmiercią miał umrzeć. Odpowiedział mu on lud. Myśmy słyszeli z zakonu, iż Chrystus trwa na wieki. A jakoż ty mówisz, że musi być podwyższony Syn Człowieczy? I któryż to jest Syn Człowieczy? Więc popatrzmy, te dwa teksty kolejne od razu nam mówią, a mówił to, oznajmując, jaką śmiercią miał umrzeć. A jeszcze ten następny tekst jeszcze bardziej dosadnie mówi, Żydzi mówią, jak to? Ty mówisz o podwyższeniu, ty mówisz o swojej śmierci, jeśli z zakonu my czytaliśmy, że Chrystus nie umiera, że Chrystus na wieki panuje. To jak ty mówisz tu o swojej śmierci, o swoim podwyższeniu? O podwyższeniu Jezus mówił, bo widocznie był to sposób wyrażania się u Żydów, o śmierci tak zwanej krzyżowej. A śmierć przez ukrzyżowanie to nic innego jak zawieszenie skazańca na krzyżu między ziemią a jakimś podwyższeniem, prawda? Więc tekst, te sąsiednie teksty wyjaśniają nam jednoznacznie i chyba to już nie budzi wątpliwości, że Jezus tutaj, gdy mówi, ja gdy będę podwyższony, gdy zostanę ukrzyżowany, podwyższony przez ukrzyżowanie, i teraz jakby przenosząc się od razu myślą od swojej śmierci do swego milenium, do swego królestwa, mówi, pociągnę wtedy wszystkich ku sobie. Czasami są takie, że takie sformułowania, w których my nie mówimy kolejnych zdarzeń po kolei, jak to chronologicznie się odbywa, tylko przeskakujemy od razu. I tak wypowiedź naszego Pana, jest wypowiedź Jana, jest również tym nacechowana, że Jan od śmierci jako podstawy zbawienia człowieka od razu jakby przeskakuje w tysiąclecie, w pracę tysiąclecia, jaką Jezus Pan będzie dokonywać. Więc rozumiemy, że nasz podstawowy tekst przez podwyższenie mówi o rodzaju swojej śmierci, a przez pociąganie ma na uwadze działalność podczas jego tysiącletniego panowania. Jeszcze weźmy pod uwagę inne dwa teksty, w których słowo podwyższony jest tym samym tłumaczeniem greckiego słowa. Jest to Ewangelia Jana, 8 rozdział, 28 wiersz. Mówi tak. Przetoż im rzekł Jezus, Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, żem ja jest, a sam od siebie nic nie czynię, ale jako mię nauczył Ojciec mój, tak mówię. Tutaj jest to samo greckie słowo użyte, przetłumaczone wywyższycie. I tu Jezus mówi do ludzi. Gdy wywyższycie Syna Człowieczego. Przecież wiadomo, że nie chodzi tu o wywyższenie w znaczeniu uwielbienia, nagrodzenia, wyróżnienia. Bo nie do ludzi należało to wywyższenie, podniesienie, nagrodzenie naszego Pana. Tym, który to czyni, jest Bóg. A poza tym, Jan tu, używając takiego sformułowania, mówi tak. Gdy wy ukrzyżujecie, gdy wy wydacie na śmierć Jezusa, to dopiero po Jego śmierci, po tym czasie rozpoznacie, że On jest rzeczywiście Zbawicielem, bo Żydzi Go nie przyjęli. Gdyby byli poznali, nigdy by Króla Chwały nie ukrzyżowali. Czyli oni nie poznali. I Jezus tutaj w tym tekście, gdzie to słowo przetłumaczone greckie na wywyższenie znaczy o rodzaj śmierci, o ukrzyżowanie, to mówi tak, gdy wy mnie ukrzyżujecie, czy gdy ukrzyżujecie Syna Człowieczego, dopiero po tym fakcie rozpoznacie. Czyż nie było tak, gdy zasłona się rozerwała, gdy błyskawice, gdy ciemność zapanowała, wtedy Żydzi zaczęli się bić w piersi, hej, mówią, to jest ten, to myśmy... To naprawdę był ten wielki człowiek. To myśmy go ukrzyżowali. No bo Jezus właśnie tak przepowiada. Dopiero później wy poznacie, kogo żeście wy ukrzyżowali. To jeden tekst. A z drugiego tekstu jest bardziej oczywista jeszcze myśl. Ewangelia Jana, 3:14. Mówi tak. A jako Mojżesz węża na puszczy wywyższył, myśmy sobie to kiedyś rozmawiali poprzednim razem, o doświadczeniu wężach ognistych. Siostry Zosi wtedy nie było, ale ja miałem ten temat tutaj o wężach ognistych. Pamiętacie, braterstwo? Tak. I tam żeśmy dotknęli tego tekstu. I tu, by wskazać, że ów miedziany wąż, którego Mojżesz kazał obnosić w obozie, Pan Mojżeszowi kazał ulać takiego węża i obnosić jako sposób na uleczenie choroby, to tutaj Jan mówi tak. Jako Mojżesz węża na puszczy wywyższył, czy Mojżesz uhonorował, czy Mojżesz w jakiś sposób wyróżnił? Nie, wywyższył, podniósł, bo Pan Bóg kazał na drzewie, na patyku jakimś, na jakimś drągu obnoś, żeby Żydzi mogli widzieć tego węża, żeby byli uzdrowieni. To wywyższenie nie jest uhonorowanie, uwielbienie, adoracja czy coś takiego, tylko podniesienie. I teraz mówię, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Też będzie podniesiony przez ukrzyżowanie. A więc uwzględniając te dwa kolejne teksty, sprawa nam zaczyna się jasno klarować, że Jezus mówiąc, że gdy będę podwyższony od ziemi, to nie mówi o swoim uwielbieniu, tylko o rodzaju swojej śmierci. A dlaczego taki rodzaj śmierci musiał Pan przejść? Przecież Adam, żeby był odkupiony, to boskie prawo nie wymagało aż takiej śmierci. Boskie prawo wymagało życie za życie. Dać duszę za duszę, ręka za ręka, noga za nogę. Tego wymagało boskie prawo. To dlaczego? Dlaczego tutaj Jezus miał aż takiej haniebnej śmierci, taką przejść haniebną śmierć? Do tego stopnia, że nawet w tej ciężkiej godzinie Jezus Pan prosi Ojca: Ojcze, jeśli jest możebne, jeśli to możliwe, nie ten kielich minie. Ten kielich goryczy, bo rodzaj tej śmierci był wzgardzony u Żydów. To był rodzaj śmierci dla najgorszych skazańców, przeklętej kasy, który wisi na drzewie. A więc Żydzi podlegali potępieniu Adamowemu. I gdyby tylko to było, to nie potrzeba by było takiej śmierci haniebnej, krzyżowej dla naszego Pana. Bo za Adama Jezus Pan nie musiałby umierać krzyżową śmiercią. Ale Żydzi, oprócz tego, że podlegali potępieniu Adamowemu, wyrokowi temu tak zwanemu pierworodnego grzechu, Żydzi weszli w umowę, czy zawarli przymierze z Bogiem, albo raczej Bóg z nimi zawarł przymierze, a oni tego przymierza nie wypełnili. A w tym przymierzu niektórzy dopuścili się rzeczy bardzo haniebnych, godnych ukrzyżowania i byli krzyżowani. Tak. Żeby więc tych z Izraela, którzy podpadli pod to dodatkowe potępienie wynikające z przymierza zakonu, i żeby tych najgorszych przestępców pod tym przymierzem wybawić, właśnie potrzebne było, aby Jezus Pan umarł takim rodzajem śmierci. Przeczytajmy. List do Galacjan, 3:13. Ale Chrystus odkupił nas z przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, albowiem napisano: przeklęty każdy, który wisi na drzewie. Jezus, tu apostoł Paweł nie mówi o tych wierzących w Jezusa, którzy pochodzili z pogan. Tylko mówi o tych, którzy byli Żydami.
I Paweł był Żydem i mówi, Chrystus odkupił nas z przekleństwa zakonu, bo poganie zakonowi nie podlegali. Więc on nie mówi o tych braciach pochodzenia pogańskiego, że zostali wykupieni z przekleństwa zakonu, bo oni nigdy nie podlegali.
To tak jak ktoś nie jest obywatelem danego kraju, nie może być sądzony według prawa, którego nie jest obywatelem. A więc tu apostoł chce powiedzieć, że o Żydach, którzy zostali wykupieni bo Żydzi, z przekleństwa zakonu, bo oni byli w tym przymierzu. Oni jemu podlegali. A inni temu przymierzu nie podlegali.
Przejdźmy do innych wątków. Dlaczego apostoł Paweł mówił, że gdy rozpoczynał działalność misyjną, to mówi, nie osądziłem między wami za rzecz potrzebną co innego umieć, znać, rozumieć, głosić, tylko Jezusa i to onego ukrzyżowanego. Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, drugi wiersz. Mówi tak. Albowiem nie osądziłem za rzecz potrzebną co innego umieć między wami. Znać, rozumieć, opowiadać, tylko Jezusa Chrystusa i to onego ukrzyżowanego. A drugi tekst, pierwszy rozdział tego listu, 23 wiersz, mówi tak. Ale my, Paweł mówi w imieniu własnym i innych apostołów, każemy Chrystusa ukrzyżowanego. Żydom wprawdzie zgorszenie, a Grekom głupstwo. Paweł i inni apostołowie wiedzieli, znali mentalność Żydów, znali mentalność Greków. U Żydów oni wiedzieli, że Jezus jest wzgardzony, że Żydzi gorszą się z Niego. Gorszyli się z napisu, który Piłat kazał napisać nad głową Jezusa. Gorszyli się z faktu, że przyszedł nie do nich, nie do kapłanów, nie do faryzeuszów, nie do saduceuszów, nie do kleru żydowskiego, nie do tej elity kościelnej, zakonnej, tylko przyszedł do ludu pospolitego. Nie wszedł z nimi w umowę, bo gdyby z nimi, to mówiliby, no to my byśmy tu jakoś mogli wspólnie działać. Ale zadał się z pospólstwem. Oni oczekiwali Mesjasza, że to przyjdzie dostojny, że to przyjdzie człowiek godny, że oni będą z Niego dumni, że przyjdzie z dostojeństwem. A On wjeżdża na oślęciu lud pospolity, do ludu pospolitego poszedł. Dlatego potem, gdy Jezus Pan pyta, za kogo wy mnie macie, uczniów, to oni mówią, no, ty jesteś Mesjasz. A inni jak reagowali? Jak faryzeusze mówili? I zali ktoś z książąt w niego uwierzył? Czy ktoś z wielkich tego świata uznał go? Tylko to pospólstwo, biedny naród, ten gmin mówi, a oni są przeklęci. Albo innym razem zarzucano Jezusowi, gdy przebywał między celnikami i grzesznikami, gdyby on był takim wielki, za jakiego się ma, to on wiedziałby, z kim się zadaje, z kim obcuje. Jezus Pan bezbłędnie czytał ich intencje i mówi, zdrowi lekarza nie potrzebują, tylko ci, którzy się źle mają. Chciał przez to powiedzieć im, wy, faryzeusze, wy, kasta żydowskiego kleru, uważacie się za sprawiedliwych, tak jak to w 23 i 25 rozdziale Mateusza jest powiedziane. Wy się uważacie za świętych, z wierzchu jesteście ogładzeni i tak dalej, ale wewnątrz pełni obłudy i nieprawości. I wy mnie nie przyjmujecie, bo wy się nie uważacie za chorych. A
ja przyszedłem leczyć chorych. A chorymi są właśnie celnicy, grzesznicy, biedny lud pospolity i tak dalej, i tak dalej. Dlatego oni mnie przyjmują, bo oni są chorzy i oni rozumieją, że są chorzy. A wy jesteście chorzy, ale jesteście zaślepieni i tego faktu uznać nie chcecie, dlatego ze mną nie chcecie mieć żadnego kontaktu. Dlatego apostoł powiedział w cytowanym przed chwilą tekście: Żydom wprawdzie zgorszenie. A dlaczego Grekom głupstwo? Grecy byli dumni, ta duma ich rozpierała. Oni mieli wśród siebie ze swego grona wielkich filozofów. Mieli Arystotelesa, mieli Sokratesa, mieli Platona, mieli innych filozofów, myślicieli wielkich. To gdzie dla nich nie wypadałoby nauczyciela z Nazaretu? Mając takich filozofów, takie autorytety, to dla nich nauczyciel z Nazaretu to postać niegodna w ogóle zachodzenia. Dlatego apostoł mówi, dla Żydów ukrzyżowany Mesjasz to wzgardzony, to wzgarda, to zawiedzenie, oni się zawiedli. A dla pogan typu Greków to głupstwo. Ale apostoł Paweł, mimo to, że widział, iż taka była reakcja zarówno Żydów, jak i Greków, nie wstydził się tego i wiedział, że centralną nauką boskiego planu jest dzieło odkupienia, dzieło zbawienia człowieka. I w pierwszym liście do Koryntian, 17, pierwszy rozdział, 17 i 18 tekst mówi tak: Boć mnie nie posłał Chrystus chrzcić, ale Ewangelię kazać. Wszakże nie w mądrości mowy, aby nie był wyniszczony krzyż Chrystusowy. Albowiem mowa o krzyżu tym, którzy giną, jest głupstwem, ale nam, którzy bywamy zbawieni, jest mocą Bożą. A więc jest, apostoł Paweł mówi, on nie dba na naukę, na filozofię, dla filozofów, dla ludzi uczonych. Ofiara Chrystusa, krzyż Chrystusa, śmierć krzyżowa, to dla nich jest głupstwo, to dla nich jest sprawa niegodna zajmowania się. Ale apostoł Paweł mówi, ja nie przyszedłem, żeby tu pozyskiwać wielkie rzesze, żeby chrzcić i dawać tutaj poganie, chodźcie Żydzi, chodźcie, żeby nas było masa, żebyśmy potem powiedzieli, nas jest tylu, a was jest tylu. Tylko mówi, ja przyszedłem kazać Ewangelię, to znaczy ludzi zmartwionych, ludzi znękanych, tak jak to Jezus mówi. Pójdźcie do mnie, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. To Paweł też mówi, ja przyszedłem kazać Ewangelię. Tym ludziom potrzebującym dać ukojenie, przedstawić obietnicę, przedstawić nadzieję, która promieniuje z krzyża Chrystusowego, z Jego odkupieńczej ofiary, z Golgoty. Jak już powiedziałem, to jest prawdą, że Jezus Pan będzie pociągać po swoim wywyższeniu ku sobie. Tylko, że to nie jest myślą tego tekstu. Ten tekst mówi o rodzaju śmierci i od razu przenosi nas w sytuację swego królowania, mówiąc o przyciąganiu ku sobie. A więc to podwyższenie, czyli śmierć krzyżowa naszego Pana, jako ofiara leży u podstaw boskiego planu zbawienia człowieka i pojednania człowieka z Bogiem. I w tym dziele, w tym tekście dostrzegamy dwa elementy tego pojednania. Po pierwsze, odkupienie, pokazane w owym słowie podwyższenie.
To jest takie jakby zastępcze słowo. Dzieło odkupienia pokazane w owym słowie podwyższony,
czyli uśmiercony przez ukrzyżowanie.
A drugi element boskiego planu to uwolnienie odkupionych przez proces restytucji. W jaki sposób? O właśnie, te słowa pociągnę wszystkich ku sobie, ten wątek zawierają. A więc najpierw musi być dzieło odkupienia przeprowadzone, a następnie uwolnienie na tej podstawie tych odkupionych. To pociągnięcie ku sobie. I znowu tu chcę powiedzieć, że w pociągnięciu występują dwa elementy. Jest strona, która pociąga i jest ktoś, kogo to pociąga. A więc stroną pociągającą jest bądź to Bóg, gdy chodzi o wiek Ewangelii, a za chwilę o tym będziemy sobie mówili, bądź Chrystus, gdy chodzi o wiek tysiąclecia. Natomiast drugi element, czyli osoba pociągająca, osoba pociągana, to właśnie ta, która jest, do której Pan Bóg lub Jezus wysyła jakieś impulsy zapraszające, pociągające, powodujące zainteresowanie. I tu znowu jawią się dwa elementy, mianowicie są jedni, którzy są pociągani i oni reagują na to pociąganie, interesują się tym, zaczynają zajmować stanowisko wobec istoty, która ich pobudza, pociąga, a są drudzy, którzy nie reagują. A więc różna jest reakcja. Więc pociąganie to jest jedna rzecz, to jest działalność Boga lub Chrystusa, a odpowiedź to jest druga rzecz, a odpowiedź ta może być różna. Jedni odpowiadają tak, a drudzy odpowiadają nie. W wieku Ewangelii do Chrystusa są pociągani ludzie, ale nie wszyscy, tak jak nasz tekst podstawowy mówi. Gdy będę podwyższony od ziemi, to pociągnę wszystkich ku sobie. W wieku Ewangelii są pociągani tylko niektórzy. Pewna grupa, pewna część ludzkiej rodziny. Natomiast w tysiącleciu będą pobudzeni wszyscy, pobudzeni, pociągani. Będą wszyscy do Chrystusa. Jak już powiedziałem, w wieku Ewangelii do Chrystusa nie pociąga sam Chrystus, tylko Bóg. Albowiem w Ewangelii Jana, w 6 rozdziale i w 44 tekście mamy napisane, Pan Jezus zaświadcza, nikt do mnie przyjść nie może, jeśli go Ojciec mój, który mnie posłał, nie pociągnie. Czyli Jezus mówi wprost, że tym, który wysyła jakieś impulsy, my do końca nie znamy, jakie to są, w jakich okolicznościach, jakimi sposobami, ale mamy tę pewność, że tę inicjatywę inspiruje Pan Bóg. Dlaczego On inspiruje i dlaczego jednych pociąga, jednych nie pociąga? Nie wiem, czy pamiętacie, ale myślę, że tak, a jeżeli nie, to ja tak bardzo telegraficznie przypomnę. Gdy Abraham swemu synowi Izaakowi chciał wybrać żonę, to posłużył się sługą Eliezerem i wysyła go nie do krajów pogańskich, nie gdzieś tam w obce strony, tylko mówi, idź do rodziny mojej, do braci moich i tam upatrz żonę synowi mojemu. I oczywiście on tam poszedł, Eliezer spotkał
niewiastę przy studni, prawda, i tak dalej, rozmowa potoczyła się. No i ta niewiasta od razu odpowiedziała. Nie tylko wielbłądy, nie tylko ciebie napoję, ale i twoje wielbłądy i wszystko. Oczywiście ja to tak w telegraficznym skrócie mówię. To jest piękny obraz na działalność Boga przez wpływ i moc Ducha Świętego, jak Bóg powoływał klasę w wieku Ewangelii, która miała stanowić małżonkę Chrystusową. Eliezer jako posłaniec reprezentuje Ducha Świętego. Abraham reprezentuje Boga, Izaak reprezentuje naszego Pana, a owa Rebeka reprezentuje przyszłych członków klasy małego statka, którzy stanowią małżonkę Chrystusa. A więc ona odpowiedziała, ona zareagowała, ona zgodziła się przyjąć te warunki. Są to jednostki, które uznają swój stan, rozumieją potrzebę wyzwolenia, miłują sprawiedliwość, miłują prawdę. One odpowiadają na takie impulsy do nich kierowane. Może z fizyki troszeczkę weźmiemy. Są tak zwane siły magnetyczne. I jeśli byśmy wzięli magnes, spróbujmy magnesem papier przytknąć do papieru, czy przyciągnie? Nie. Jedynie na lekcjach w szkole podstawowej myśmy robili takie ćwiczenia ebonit. Ale to trzeba, ebonit też tak normalnie też nie przyciąga papieru. Ale potarty wtedy papier przyciągnie. Tak. A magnes nie trzeba pocierać, nie trzeba nic. On ma w sobie takie siły przyciągające, ale on tylko wiecie co przyciąga? Tylko żelazo. Ani złota, ani srebra, ani aluminium, ani drewna, ani trocin. Ja nieraz widziałem, jak ludzie poszukują, jak coś zgubił, to wzrok albo nie dopisuje, albo nie można znaleźć, no to się magnesem bierze tam tu po tych zakamarkach i tam czy jakaś śrubka zgubiona, czy coś, szybko się odnajdzie. Tak, albo jak ktoś ma w zanieczyszczeniu tam gdzieś pełno, no to chce wyciągnąć te swoje tam elementy, to magnesem szybko te śmieci wszystkie zostaną, a tylko to, co potrzebuje, to wyciągnie. Tak możemy sobie wyobrazić, jak Bóg wysyła pewne impulsy do ludzi i jeśli oni mają jakieś pokrewieństwo, to oni reagują na to, a inni nie reagują. Jak ktoś jest z drewna, czy z innych materiałów, z płótna, z papieru, czy z aluminium, czy nawet choćby był ze złota, to magnes takiego materiału nie przyciąga. Tym możemy sobie wytłumaczyć, że tylko ci, którzy czują pokrewieństwo, którzy miłują prawdę, miłują sprawiedliwość, rozumieją swój stan, że są, że potrzebują jakiegoś lekarstwa, że to dla nich jest lekarstwem, to tacy reagują, tacy przyjmują zaproszenie i tacy zaczynają współpracować z Panem Bogiem i jeśli są lojalni do końca, to stają się ostatecznie wybrańcami. To w wieku Ewangelii, tylko niektórzy są pociągani. Dlaczego cały świat nie jest pociągany? W liście chyba Piotra jest napisane tak, że gdyby ludzie dzisiaj wszyscy zostali zachęceni do przyjęcia prawdy, a potem by się odwrócili od niej, to dla nich jest wielkie niebezpieczeństwo i tak dalej. W starej swojej Biblii miałem ten tekst zaznaczony, a teraz nie będę próbować się nawet odszukiwać. W każdym bądź razie jest tak napisane, bo by lepiej im było nie uznać drogi sprawiedliwości, niż odwróciwszy się od grzechu, a potem zaniechać wytrwałości. To dla nich lepiej. I większą odpowiedzialność mają ci, którzy uznali prawdę, przyjęli prawdę, a potem ją rzucili, niż ci, którzy nigdy jej nie przyjęli. To jest zrozumiałe, prawda? Tak. Bo dla tych ludzi, dla rzeszy, dla mas ludzkich nie jest wiek Ewangelii. To tylko niektórzy z chrześcijan wyznają dziś albo nigdy. Pan ma swój czas.
I on w tej chwili, w wieku, w czasie dozwolenia złego, wybiera lud swemu imieniowi. Lud, który ma być administratorami w królestwie naszego Pana, ma być urzędnikami. Wiecie, jak się przedsiębiorstwo organizuje? Najpierw powoływany jest zarząd. Prezesi, dyrektorzy, tam jeszcze księgowy, ktoś, a jako ostatni ludzie od sprzątania, operatorzy płaszczyzn poziomych, czy jakoś teraz tak to się nazywa, bo kiedyś to mówiono, a to sprzątaczka, a to tam dozorca, a to coś, a teraz operator poziomych płaszczyzn, czy jakoś tak to o, widzicie, jak to uczenie brzmi, prawda? No. Tak. Natomiast jak się rozwiązuje przedsiębiorstwo, to wiecie, kto ostatni? Ostatni prezes, dyrektor i tak dalej. A pierwsi to ci od płaszczyzn tych poziomych idą w odstawkę do odstrzału. O, tak się to dzieje. Więc, mili braterstwo, gdzie w Ewangelii Pan Bóg w tym czasie realizuje administratorów, zarządców, żeby ludowi potem było komu służyć. Nie tak jak dzisiaj, że jak dyrektorzy są, to po to, żeby im później inni służyli. Ale Jezus mówi, nie tak będzie między wami. Kto chce być największy, niech służy drugiemu. O, widzicie. A tutaj na tej ziemi wśród ludzi jest to, ci przyjmują usługi. Oni tylko mówią o służebnej roli, o tym, o tamtym, że biorą mandaty poselskie, senackie i teraz do Unii Europejskiej. Najpierw byli przeciwnikami, wrogami, do Unii absolutnie nie, a dzisiaj pchają się po mandaty, żeby być tam w Unii, jakiś tam mieć parę mandatów dla siebie. Jak jesteś honorowy i nie uznajesz jakiejś instytucji, to nie pchaj się do pracy w tej instytucji. A oni się pchają jak nie wiem, prawda? Widzicie, jak to jest. Ale to tak na marginesie, przepraszam za taki wątek, jaki tu wtrąciłem. A więc sprawę tych ludzi, którzy dzisiaj nie są objęci tym pociąganiem magnesu, jest ona odłożona na potem. Bo Pan Bóg postanowił dzień. Widzicie? Okres czasu. Stosowny czas. W bardziej korzystnych warunkach dla tych ludzi. Pan Bóg nie stawia człowieka przed alternatywą w warunkach dla niego najgorszych. Tylko w najbardziej optymalnych warunkach składa mu ofertę. I dla klasy restytucyjnej, dla ludzkiej rodziny, takim najbardziej optymalnym okresem to właśnie milenium chrystusowe. To królestwo naszego Pana, gdzie zło będzie ograniczone, szatan, sprawca zła związany, czynników zewnętrznych, złych, szkodliwych nie będzie, jedynie te w nas same tkwiące, te będą jedynie działały, ale przy ogromie błogosławieństw, jakie będą spływały na ludzką rodzinę przez administratorów, przez widzialnych reprezentantów Królestwa Pana na ziemi i przez dobroczynne rządy, sprawiedliwe rządy, to te niedoskonałości będą szybko do pokonania, które wynikają z nas samych jako takich. Te dwa okresy bardzo się różnią pod względem warunków, bo obecnie, owszem, jest wyższa nagroda, ale o wiele wyżej jest postawiona poprzeczka. Przy tym jest dozwolone zło. Przy tym księciem na razie jest szatan, a pod jego panowaniem to tylko jego koledzy, tak jak to mówiono, rząd kolesiów, prawda? To jego koledzy, jego usłużni donosiciele są, mają rozdawane stanowiska, tytuły, honoraria, pieniążki, nagrody i wszystko razem. Tak. A więc wszystka pomyślność leży po stronie niesprawiedliwości. No widzimy, w jednym roku obwołują go biznesmenem roku, a za rok lub dwa ścigają listem gończym i szukają po Izraelu, po Argentynie, gdzie się tylko daj, po całym kraju, bo okazuje się, że jest oszustem. A był biznesmenem roku. No tak, bo widocznie się wychylił, albo nie dał odpowiedniej doli, albo coś.
No i zaczynają go ścigać. A więc księciem jest szatan. Tak więc wszystko to dla sprawiedliwości trzeba cierpieć. Służba dla Boga i dla Chrystusa nie należy do popularnych. Wiąże się z wyrzeczeniami. Natomiast w wieku tysiąclecia warunki będą diametralnie inne. Nie będzie, jak już powiedziałem, sił złych z zewnątrz. Szatan będzie związany. Nikt nie będzie cierpiał dla sprawiedliwości. Nie trzeba będzie wyrzeczeń. Rzeczy należne, prawne, słuszne człowiekowi nie trzeba będzie rezygnować. Dzisiaj my musimy, że tak powiem, wybierać albo rzeczy doczesne, albo rzeczy wieczne. Te doczesne nie zawsze są zakazane, ale w imię wartości wieczne są trwalsze. To wybieramy to wieczne. Ktoś tak napisał, nie czytaj książek dobrych, czytaj najlepsze. Bo życia jest za mało, żeby wszystko przeczytać, całą literaturę i te wszystkie dzieła różnych pisarzy, pseudopisarzy i tak dalej. Trzeba umieć dokonać selekcji. Czasu jest za mało. A więc człowiek musi z konieczności dokonywać pewnych wyborów, nie mając możliwości zrealizowania wszystkich swoich zamierzeń. A więc w tysiącleciu wszystko, co dla człowieka, czy to pod względem ubioru, czy pod względem pożywienia, czy pod względem korzystania z pleneru, z widoków gór, pięknych mórz i tak dalej, to wszystko jest dla człowieka i człowiek z tego nie musi rezygnować. To dla niego jest. Ale dzisiaj, no jak zamiast pojechać w góry, na wycieczkę, nad morze czy gdzieś, a to idziesz, bracie, na zebranie i siostro i starasz się, no bo wiesz, że to jest rozsądny, logiczny wybór racjonalny. Ale w tysiącleciu to będą rzeczy, które będą pobudzały do wielbienia Boga, tak jak Dawida pobudzało, gdy on w nocy wychodził, gdy się przypatruje niebiosom Twoim, miesiącowi i gwiazdom, które stworzył, wtedy mówię, cóż jest człowiek, że na nim pamiętasz, a syn człowieczy, że go nadwiedzasz, albowiem mało mniejszym uczyniłeś go od aniołów, chwałą, czcią koronowałeś go i tak dalej. A więc Dawid, oglądając piękne niebo w noc gwieździstą, czy inną panoramę, był pobudzany do uwielbiania Boga. I ludzkość w doskonałych warunkach z tych rzeczy będzie mogła korzystać i wychwalać Boga. To one służą do tego. Nie będzie człowiek musiał rezygnować z tych rzeczy. Tak jak dzisiaj niestety musi z pewnych rzeczy rezygnować, bo one póki co na razie nie pobudzają aż tak bardzo do wielbienia Boga. Ale co jedno jest wspólne w tych obu okresach, zarówno w wieku Ewangelii, jak i w wieku tysiąclecia, to jest ten magnes, który przyciąga. To jest ta prawda, ta, która teraz jest i ta, która będzie. Tylko prawda z odpowiednim przystosowaniem. W wieku ewangelicznym są to prawdy elekcyjne, prawdy wyborcze, prawdy pobudzające do poświęcenia, do pójścia pod prąd czasu. Natomiast w tysiącleciu będą to też prawdy przystosowane do nowego porządku rzeczy. Prawdy, które będą inspirowały do trzymania się sprawiedliwości Pana i tak dalej. W obecnym czasie jest napisane: kupuj prawdę, a nie sprzedawaj jej. A w tysiącleciu Słowo Boże mówi: przyjdźcie, ci co nie macie pieniędzy, bierzcie. Kto chce, nie bierze wodę żywota darmo. Nie trzeba będzie mieć pieniędzy, nie trzeba będzie wyrzeczeń, nie trzeba będzie dla prawdy i sprawiedliwości cierpieć. Dlaczego? Bo ziemia będzie napełniona znajomością Pańską, jako morze wodami jest. I Jeremiasz mówi: i nie będzie więcej uczył żaden bliźniego swego i żaden brata swego, mówiąc: poznaj Pana, bo mnie oni wszyscy poznają, od najmniejszego aż do największego, mówi Pan. Popatrzmy, jakie będą różnice. A więc w każdym bądź razie to pięknie pokazuje, że rzeczywiście w czasie, kiedy Jezus Pan zostanie uwielbiony, to reszta, która w wieku ewangelicznym nie była pociągnięta ku Bogu, ku Chrystusowi, ku prawdzie, na których ten magnes prawdy nie działał pociągająco, to w tysiącleciu ludzkość szybko zrozumie nowe zasady, nowy porządek, nowy układ, nowe siły, nowi ludzie. Bo wiedzą, tak jak i Izajasz mówi w 2 rozdziale, wstąpią na górę pańską i powiedzą, pójdźmy do domu Boga Jakubowego, będzie nas uczył dróg swoich, będziemy chodzili ścieżkami Jego, bo zakon z Syjonu wyjdzie, a słowo pańskie z Jeruzalemu. Tak więc będą to wspaniałe, mili braterstwo, okresy czasu. Ale te warunki przyprowadzą ludzką rodzinę do takiego stanu, w którym oni będą się nadawać do zdania egzaminu dojrzałości. Będą się nadawać do zdania egzaminu dojrzałości. To będą przyprowadzeni do takiego stanu, w jakim był Adam w Edenie postawiony na próbę. Czyli Jezus użyje wszystkich środków i prawdy, i osób urzędujących w tym czasie do tego, by pobudzić klasę restytucyjną, by wszystkim udostępnić, wszystkich uświadomić. To pociągnięcie ku wszystkich ku sobie znaczy, że każdy potomek ludzkiej rodziny zapozna się z nowymi zasadami, z zasadami, na mocy których on będzie mógł otrzymać życie wieczne. Nic nie będzie taki, kto powie, ja nie wiedziałem. Do mnie to nie dotarło. Ja tego nie przeczytałem ani w gazecie, ani w telewizorze nie widziałem. Wszyscy zostaną z nowym porządkiem rzeczy zapoznani. Czy wszyscy wykorzystają to dla swego wiecznego dobra i pożytku, to właśnie ostateczna próba o tym zadecyduje. Ci, którzy naprawdę czują pokrewieństwo z Bogiem, Chrystusem i prawdą, to ci na pewno przejdą pomyślnie ten egzamin dojrzałości i staną się dziedzicami wiecznego królestwa. Natomiast ci, którzy nie do końca zreformują się, zawsze pozostawią jakieś tam ale, mogą nie zdać tego egzaminu, ale już wtedy nie będą mogli powiedzieć, że ojcowie jedli grona cierpkie, a ja poczułem skutki tego, tylko mówi jak Jeremiasz, każdy, kto będzie jadł grona cierpkie, ścierpną zęby jego. To znaczy, każdy dla nieprawości swojej umrze. A więc kończąc, mili braterstwo, to rozważania, pamiętajmy, że ten tekst naszego Pana, ja gdy będę podwyższony od ziemi, pociągnę wszystkich ku sobie, mówi o śmierci krzyżowej naszego Pana, która będzie podstawą, że cała ludzka rodzina, część w wieku Ewangelii, a pozostała część w wieku tysiąclecia, będzie miała udostępnioną prawdę, prawdę potrzebną do osiągnięcia wiecznego zbawienia. Kto z tego skorzysta, będzie cieszył się darem życia wiecznego, a póki co my teraz jesteśmy w szkole Chrystusowej, uczymy się tego, korzystamy z tych praw i staramy się poddawać wpływowi prawdy, wierząc, że ona pomoże nam osiągnąć zwycięstwo, którego Wam z całego serca życzę i sam pragnę na tym kończyć. Dziękuję za uwagę.